Gość dnia Radia Gdańsk.
Gość dnia Radia Gdańsk, dzisiaj ze studia w Warszawie, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Kantak, a rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam wszystkich gdańszczan.
Czy Zjednoczona Prawica nie wycofa się z żadnych zapisów nowelizacji ustawy rozszerzającej odpowiedzialność sędziów?
Panie redaktorze, ta ustawa była bardzo potrzebna. Ona oczywiście nie jest ustawą, która ma reformować i przyspieszać postępowania w polskich sądach. Jest po prostu odpowiedzią na nieodpowiedzialne działania części środowiska sędziowskiego, które sobie dopowiada i dopisuje możliwości kwestionowania tego, czy inny sędzia może być sędzią, czy nie może być sędzią. To prowadzi do olbrzymiej destabilizacji i tak naprawdę anarchii w systemie prawnym, bo jeśli sędzia X będzie twierdził, że nie odpowiada mu sędzia Y i będzie próbował w ten sposób podważać wyroki wydawane przez sędziego Y, to wyroki, które zapadają w sprawach Polaków, to często bardzo ważnych, decydujących o kwestiach majątkowych, rodzinnych, spadkowych, będą ze znakiem zapytania i taka sytuacja nie może mieć miejsca w porządku demokratycznego państwa prawa. Stąd ta inicjatywa ustawodawcza poselska, która została przyjęta pozytywnie przez Sejm. Teraz mamy niestety sytuację, w której Senat odrzucił ustawę i dzisiaj będziemy o godzinie 9:00, dlatego jesteśmy na łączeniu z Warszawy, ponieważ jako poseł, też członek Komisji Sprawiedliwości, będziemy rozpatrywać uchwałę Senatu o odrzuceniu tej ustawy.
No właśnie, czy głosowanie będzie... Rozumiem, że głosowanie jest zaplanowane, zdaje się, na jutro, prawda?
Tak, no jeśli chodzi o prace takie legislacyjne, to oczywiście jestem posłem debiutantem. Pierwszy raz jestem członkiem komisji, która będzie się zajmowała odrzuceniem ustawy przez Senat, ale rzeczywiście dzisiaj najpierw komisja będzie opiniowała odrzucenie ustawy przez Senat. Przypuszczam, tak mówi matematyka sejmowa, że zostanie to odrzucenie senackie zaopiniowane negatywnie przez Komisję Sprawiedliwości. Następnie będzie to przekazane do pracy na plenarnej sesji sejmowej. Jutro będzie to głosowane.
No właśnie, czy pan sądzi, że już po tym czwartkowym głosowaniu, ono jest zaplanowane na wczesny chyba wieczór, ta ustawa trafi już do podpisu prezydenta?
No wszystko na to wskazuje. Jeśli matematyka sejmowa będzie taka, jak wskazuje większość sejmowa, czyli to, że Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina rządzi i ma tę większość na poziomie 235 posłów, czyli ponad połowy, bo przypomnę, w Sejmie jest 460 posłów, to wszystko wskazuje na to, że jeśli zostanie odrzucone to odrzucenie Senatu, to ustawa zgodnie z konstytucją musi z automatu już trafić do pana prezydenta. Następnie prezydent ma tutaj swoje prerogatywy, może taką ustawę zawetować, może ją skierować na przykład do Trybunału Konstytucyjnego, może ją podpisać, a następnie skierować do Trybunału Konstytucyjnego, no i ostatecznie też może podpisać i dzięki temu, tak mam nadzieję, będzie ustawa zgodnie z przewidzianym okresem wejdzie w życie.
A czy posłów Zjednoczonej Prawicy będzie obowiązywała dyscyplina? To właśnie pytanie o tą matematykę. Bo ostatnio bywało różnie.
Ostatnio bywało różnie, są różne przyczyny, z powodu których niektórzy posłowie nie mogą brać udziału. Niestety mamy taką opozycję, która próbuje się obrażać na demokrację i stosować metody obstrukcji sejmowej, bo trudno nazwać to inaczej w sytuacji, w której posłowie wyjmują karty do głosowania po to, aby zerwać kworum, czyli nie korzystają z uprawnień takich typowych dla parlamentarzystów, czyli głosowanie za, przeciw, czy wstrzymanie się od głosu, tylko stosują takie już podwórkowe metody. Bardzo mnie dziwi, że w tym takim zrywaniu kworum bierze udział, uczestniczy w tym Konfederacja. Wydawałoby się, że Konfederacji i przede wszystkim wyborcom Konfederacji zależy na przeprowadzeniu gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości i na dobrych rządach prawicowych. Natomiast Konfederacja po raz kolejny wpisuje się w narrację totalnej opozycji i ramię w ramię podejmuje działania, ramię w ramię z Sojuszem Lewicy Demokratycznej czy Partią Razem Adriana Zandberga. To naprawdę szokuje posłów prawicy.
A jeśli ta uchwała Senatu zostanie przez posłów odrzucona, ta uchwała Senatu, gdzie Senat chce w ogóle odrzucenia tego waszego projektu, to sądzi pan, że prezydent bez wahania podpisze ustawę pana współautorstwa i nie będzie zwracał uwagi na taką inicjatywę Okrągłego Stołu pod auspicjami pan, bo taka inicjatywa jest?
Trudno mi tutaj antycypować, jakie podejmie działania pan prezydent Andrzej Duda, ale w ostatnich wypowiedziach na spotkaniach z mieszkańcami czy z Wolenia, czy Opola Lubelskiego w województwie lubelskim słyszeliśmy, że pan prezydent podobnie stawia diagnozę jak politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą tajemnicą Poliszynela jest fakt, że części środowiska sędziowskiego ramię w ramię z opozycją chciało wykorzystywać i na pewno nadal chce wykorzystać ten spór o kształt wymiaru, o kształt w ogóle reformy i wymiaru sprawiedliwości w kampanii prezydenckiej. Chcą to wykorzystać przeciwko panu prezydentowi. Przepraszam?
O tym za sekundeczkę może, panie pośle. Bo ja jeszcze mam... Dobrze, ale proszę dokończyć.
To jest próba wykorzystania tego oręża przeciwko panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i jestem przekonany, że on to dostrzega, zdaje sobie sprawę, że tutaj są złe intencje po stronie opozycji i tych wpływowych środowisk sędziowskich, dlatego według mojego takiego poczucia i przeczucia pan prezydent prawdopodobnie podpisze tę ustawę.
No właśnie, pan prezydent podpisze tę ustawę, nie wiemy jeszcze kiedy to się wydarzy, a kiedy według pana te zapisy, które są w tej ustawie, mogą już być stosowane w praktyce?
No jak najszybciej, jeśli pan prezydent podpisze ustawę, tutaj vacatio legis jest bardzo krótkie, czyli wejście w życie przepisów od momentu ogłoszenia aktu normatywnego w Dzienniku Ustaw. Więc to jest kwestia czasu. Oczywiście mamy tutaj pewne opóźnienie, ponieważ Senat wykorzystał do oporu swoje uprawnienie i tutaj Senat miał 30 dni na to, aby zająć stanowisko wobec ustawy przyjętej przez polski Sejm. I oczywiście wykorzystano to do maksimum możliwości. Po 30 dniach Senat odrzuci ustawę. To przeciąga cały proces legislacyjny, ale niestety zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tak jak już wspomniałem, opozycja próbuje wykorzystywać te kwestie tak naprawdę kosztem spraw zwykłych Polaków, zwykłego przeciętnego Kowalskiego, który bardzo długo czeka na wyroki. Niestety mamy nadal jeszcze opóźnienia w tym wymiarze sprawiedliwości, a działania podejmowane przez sędziów, czyli taki strajk włoski i próba obstrukcji temu na pewno nie pomagają.
Opozycja przedstawiła swój projekt, dopuszcza wybór do Krajowej Rady Sądownictwa sędziów przez sędziów, likwiduje Izbę Dyscyplinarną, przewiduje też usuwanie sędziów, którzy byli powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę. To tak w skrócie. Czy to nie jest według pana jakaś polityczna, nie wiem, czy intelektualna schizofrenia? Bo postulaty są zupełnie inne. Jak pan to ocenia?
Faktycznie trudno w ogóle uwierzyć, że profesorowie, bo zdaje się, że to było pisane przez Senat pod auspicjami profesorów prawa, próbuje podważać podstawową zasadę w demokratycznym państwie prawa. To, co próbuje się zarzucać Prawu i Sprawiedliwości, okazuje się, że tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to jest schizofrenia. Czyli próbuje się przypisać Prawo i Sprawiedliwości to, co się projektuje samemu we własnej świadomości, bo rzeczywiście projekt ustawy senatorów, czyli przez opozycję, przewiduje złamanie podstawowej zasady, która obowiązuje w wymiarze sprawiedliwości w sądownictwie, czyli zasada nieusuwalności sędziów. I to naprawdę jest zatrważające, że te środowiska, które od 4,5 roku powołują się i nawołują do konstytucji, przecież na salę plenarną sejmową wchodzą z szalikami jak kibice z napisem konstytucja, nagle w projekcie senackim tę zasadę konstytucyjną nieusuwalności sędziów, która gwarantuje właśnie bezstronny, niezależny sąd, chcą usunąć razem z sędziami, którzy zostali powołani przez Demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa, ale to nie jest kilku sędziów. To nie jest nawet kilkudziesięciu sędziów. To mówimy o ponad 500 sędziach, którzy od 2018 roku zostali powołani na urząd sędziego, opiniowani przez Demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa i powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę. No zdaje się, że opozycja, gdyby miała taką możliwość, to najchętniej przyjęłaby taką ustawę, która by w ogóle usunęła demokrację, usunęła wybory i najchętniej ustawiła panią Kidawę-Błońską na prezydenta i Grzegorza Schetynę na premiera. Chociaż teraz, czy Grzegorz Schetyna byłby kandydatem na premiera, to nie wiem.
A dlaczego tak sędziowie boją się tej odpowiedzialności dyscyplinarnej, którą wy proponujecie, a ona też jest kwestionowana, tak jak pan zakwestionował tą propozycję opozycji, to tak samo opozycja i sędziowie powiązani z partiami opozycyjnymi kwestionują zapisy i propozycje między innymi pana.
No to jest właśnie najbardziej zastanawiające, skąd tak duży opór dotyczy odpowiedzialności dyscyplinarnej. Faktycznie na przestrzeni lat, jak dochodziły do Ministerstwa Sprawiedliwości, kiedy jeszcze w nim pracowałem, różne relacje, różne takie historie z życia wzięte dotyczące sędziów, to można było złapać się za głowę i poczuć się, jakby się miało do czynienia z nadzwyczajną kastą. Przypomnę, to określenie zostało użyte nie przez środowisko prawicy, nie przez środowisko rządu Zjednoczonej Prawicy, ale przez panią sędzię Teresę Kamińską, która reprezentuje...
Irenę
Kamińską, przepraszam, reprezentuje jedno z największych środowisk sędziowskich, właśnie zaangażowanych teraz niestety w ten spór polityczny. I faktycznie, jeśli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną, było poczucie takiej bycia nadzwyczajną kastą, czyli nie mamy trójpodziału władzy, gdzie każda władza jest równoważąca się i każda jest równa, tylko mieliśmy sędziokrację, gdzie sędziowie byli ponad wszystkimi innymi władzami i niestety taka mentalność miała do czynienia, z taką mentalnością widzieliśmy, że coś takiego się dzieje w stosunku do pociągania do odpowiedzialności sędziów. Przypadek często wyśmiewany już w mediach, który przywołuje minister Ziobro, dotyczący kradzieży sprzętu elektronicznego w jednym z hipermarketów, ale on idealnie ukazuje ten taki dualizm. Z jednej strony sędzia, który kradł ten sprzęt razem z żoną, on musiał czekać półtora roku w ogóle, żeby uchylić mu immunitet, natomiast jego żona po trzech czy czterech dniach usłyszała zarzuty. To widzimy, że nie było równego traktowania, mimo że wobec prawa każdy jest równy.
A jak pan ocenia działania sędziego Pawła Juszczyszyna, który chciał wczoraj obejrzeć listy KRS z podpisami do KRS? Nie udało mu się to.
No to jest typowy spektakl polityczny. Niestety polityczny sędziego, który zakłada togę, zakłada łańcuch z orłem i ma wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dobrze to określił pan prezydent Andrzej Duda, bo ostatnio na spotkaniu w Opolu Lubelskim z mieszkańcami powiedział, że sędziemu wolno mniej, tak samo politykom, wolno mniej niż zwykłemu obywatelowi i sędziowie powinni, tak jak w prawie administracyjnym, poruszać się w granicach i na podstawie prawa. To nie jest prawo cywilne, w którym zasada jest, że co nie jest zakazane, jest dozwolone. W tym przypadku sędziowie, tak jak urzędnicy czy politycy, muszą poruszać się w granicach i na podstawie prawa. I niestety w przypadku działań, inicjatyw podejmowanych przez pana sędziego Juszczyszyna widzimy rażące wychodzenie poza granice prawa. No bo jeśli sędzia rozstrzyga spór między stronami, który w ogóle w żaden sposób nie dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa, czy list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa, a on sobie domniemuje uprawnienie do tego, aby weryfikować, czy sędzia powołany przez Krajową Radę Sądownictwa został powołany zgodnie z prawem, no to mamy naprawdę powód do niepokoju i do tego, że może doprowadzić, takie działania mogą doprowadzić do anarchii. Bo tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, jeśli jeden sędzia będzie sobie pozwalał na podważanie innego sędziego, to przypomnijmy, że przez ponad te 20, prawie już 30 lat wolnej Polski, 30 lat, mieliśmy do czynienia z sędziami, którzy a byli powoływani przez Radę Państwa, czyli komunistyczny organ, który zgodnie, gdyby literalnie interpretować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, też daje narzędzia do tego, aby podważać sędziów, którzy zostali powołani przez ten komunistyczny organ. B. powołani przez niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa w poprzednim składzie, to uznał Trybunał Konstytucyjny, to mamy naprawdę możliwość podważenia każdego sędziego. I to dajemy taką możliwość zwykłemu sędziemu sądu rejonowego, który będzie decydował, czy na przykład sędzia sądu apelacyjnego może być sędzią.
No właśnie, dzisiaj mamy posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego w sprawie sędziów wyłonionych przez nową KRS. Tu jakby pytania zadawała w tej sprawie, czy ci sędziowie mogą być sędziami, pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Jak pana zdaniem się to posiedzenie zakończy, czy ono w ogóle się odbędzie?
Zdaje się, panie redaktorze, o ile mnie pamięć nie myli, że to jutro, w czwartek ma być to posiedzenie.
Przepraszam, jutro, ale podczas między innymi tego posiedzenia Sejmu, jakby równolegle.
Oczywiście, ale trzeba też pamiętać, że sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego w trybie zabezpieczenia, ponieważ on również skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zadając to pytanie, wątpliwość, którą przed chwilą przedstawiłem. Czy sędziowie powołani przez Radę Państwa w czasach PRL-u mają ten przymiot niezależności i niezawisłości, którego domaga się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tego wyroku, który często przywoływany jest w debacie publicznej. I w trybie zabezpieczenia Kamil Zaradkiewicz tutaj wystąpił do Trybunału, aby nie było możliwości przez Sąd Najwyższy zabierania teraz głosu w tej sprawie, bo gdyby była taka możliwość, to jestem przekonany, że Sąd Najwyższy uzna, że sędziowie powołani przez Krajową Radę Sądownictwa są powołani niezgodnie i wtedy nawet pytanie prejudycjalne sędziego Kamila Zaradkiewicza byłoby już nieważne z racji, że zostałoby podważony mandat sędziego Zaradkiewicza. Więc to wszystko jest bardzo takie, te meandry są skomplikowane, ale Zjednoczona Prawica w poczuciu odpowiedzialności będzie robiła wszystko, aby ustabilizować sytuację i naprawdę wprowadzać te reformy w sposób spokojny i oczekiwany przez społeczeństwo.
Ostatnie pytanie. Czy pan sądzi, że ta część sędziów, która dzisiaj protestuje razem z opozycją, zakończy protesty po wejściu w życie tej ustawy?
No, to jest bardzo trudne pytanie. Trudno mi tutaj bawić się w Nostradamusa, ale myślę, że nie poprzestaną na tym, bo czasami się zastanawiam, czy mają jeszcze ambicje pracy w sądach, czy bardziej w pracy w Sejmie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia, Radia Gdańsk.